Jeże to niezwykle pożyteczne zwierzęta, często jednak potrzebują naszej pomocy, też interwencji właśnie ze strony człowieka. Myślę, że też, że ta głośna sprawa, bulwersująca bardzo, podpaleń jeży przez sprawcę, który został na szczęście złapany, też pokazała, w jaki sposób my, mieszkańcy miasta, myślimy, traktujemy i postrzegamy te niezwykle pożyteczne zwierzęta. Gościem magazynu jest pani Katarzyna Burak-Wice, prezes Stowarzyszenia Inicjatywy dla Zwierząt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Kasiu, dlaczego jeże?
Ciężko powiedzieć. Jakieś 8 lat temu kolega przyniósł mi w kartonie jeża, ponieważ ja miałam wcześniej jeże pigmejskie. To takie małe, hodowlane jeże. Przyniósł mi jeża niedużego, europejskiego, mniej więcej 6-7-tygodniowego, mówiąc, ty sobie z nim poradzisz, bo widziałam, jak mamę rozjechał autobus razem z rodzeństwem. Ten jeden został masz. I tak trafił do mnie pierwszy jeż, trochę makabrycznie, natomiast odchowaliśmy Ryśka. Rysiek był naszym pierwszym jeżem. Odchowany, tłuściutki, grubiutki, poszedł do ogrodu, tam uczył się życia na wolności i wrócił na wolność. Natomiast jeże pigmejskie pojawiły się u mnie dlatego, że nie mogłam mieć innych zwierząt, bo mój mąż jest uczulony na koty, więc kot odpadał. Pies wydawał nam się, że potrzebuje jakby za dużo naszego czasu. Nie mieliśmy tyle czasu dla psa, nie mogliśmy mu tyle czasu poświęcić, więc stwierdziliśmy, że kurczę, ten jeże pigmejskie są takie fajne. Tak jak my, taki tryb bardziej nocny wtedy prowadziliśmy, więc one też. I stwierdziliśmy, że to jest fajny zwierzak i spróbujemy. I tak pierwszy jeż trafił, rozkochał nas kompletnie. Po prostu cudowna była jeżyna. Latała po nocy, podchodziła, wąchała po rękach. Przybiegała na pukanie w podłogę, bo zawsze było coś smacznego. Więc pukaliśmy w podłogę, ona leciała z drugiego końca mieszkania do nas. Poza tym okazało się jeże być bardzo ciekawymi zwierzętami, takimi, nasz mi się dawało, że taki jeż trochę żyje w terrarium i nic więcej. Nasz jeż żył właściwie poza terrarium, żył sobie na dwóch pokojach i okazało się, że ma fajne, ciekawe życie, że lubi się zagrzebać, coś wyjąć, gdzieś coś znaleźć, pochować. Tak miło się nam razem spędzało czas. Ta hodowla trwała kilka lat, potem ja przestałam hodować z racji tego, że jakby więcej jeży potrzebowało pomocy i adopcji tych pigmejskich niż nowych domów, takich kupionych z hodowli. I no a później trafiły właśnie te dzikie, gdzieś tam się od tego pierwszego ryśka się zaczęło i no i tak trwa do dzisiaj, pewnie jeszcze potrwa wiele, wiele lat.
Zaprosiłam panią dzisiaj do magazynu, ponieważ powstaje szpitalik dla jeży, tak. Takie miejsce w Zielonej Górze, w którym one będą przebywały, będą leczone. To była pani inicjatywa, że takie miejsce musi powstać. Wcześniej przyjmowała pani jeże po prostu zupełnie prywatnie u siebie w domu.
Tak, pomagałam w domu, pomagałam trochę przy pomocy osób z Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Jeży, więc jakby tak to była taka wspólna pomoc. Natomiast tak, to było u mnie jeże w domu, natomiast te jeże przestały się mieścić u mnie w domu. Jak na początku mojej pomocy to były 2-3 jeże w całym sezonie, czyli od marca aż do października, tak w chwili obecnej to są ilości powiedzmy na 70 do 100 jeży w sezonie. No nie mieściły się w moim pokoju. Ta pomoc wymagała też coraz bardziej profesjonalnej pomocy. Jak wcześniej to był ten jeże, które trafiały, zaczął gdzieś tam odkarmić, maluszki do odkarmienia, później ogród i wypuszczenie. Tak w chwili obecnej mamy bardzo dużo jeży powypadkowych, z chorobami przewlekłymi, takimi wymagającymi specjalistycznej opieki. Więc jakby nie da się tego robić ciągle w domu, mieszkając na 3 pokojach z 2 dzieci, psem, mężem. I no po prostu się nie da. Każdy z nas też potrzebował trochę własnej przestrzeni, a jakby obecność tylu jeży na tak małym pokoju, bo ten pokój miał niecałe 2 metry na 3, no po prostu też im jakby nie robiła dobrze. One potrzebują każdy mieć własny pojemnik osobny, duży, gdzie będą mogły dochodzić do siebie. No i potrzebne było po prostu takie miejsce w Zielonej Górze, zwłaszcza po tym wariacie, który nam tutaj makabrycznie zabijał jeże. Stwierdziłam, że potrzebne jest takie miejsce, gdzie będzie można im też pomagać. Właśnie w drugą stronę, na przekór takim ludziom.
Czy my w tej chwili, mieszkańcy miast, inaczej traktujemy jeże?
zmienia się nasze postrzeganie jeży w ogóle. Wcześniej jakby nie zwracaliśmy na nie uwagi, w tej chwili coraz częściej spotkam się z pytaniami, co zrobić, jak pomóc. Jakby te zwierzaki takie, jesteśmy bardziej świadomi tego, że te zwierzęta żyją koło nas. I bardzo dobrze, bo jeśli się nic nie zmieni w ochronie jeży, to tak się szacuje, że za dekadę jeży nie będzie. Jeży po prostu wyginą. Są to bardzo pożyteczne zwierzęta. W naszych ogrodach jeże jedzą owady, małe ssaki, typu myślę oseski, żaby i jaja ptaków potrafią wyżerać, ale jeże też potrafią zabić węża. Albo żmije, tak? Nie wyglądają, ale takimi są właśnie zwierzakami. W naszych ogrodach przepięknie czyszczą ogrody ze ślimaków, pędraków i różnego robactwa, które nam zjada nasze plony, więc jak najbardziej. Im czystszy, zdrowszy jest ogród, tym większa szansa, że tam zamieszka z nami jeż. Ludzie też częściej dzwonią z pytaniami, jak pomóc, jak przetrwać, pomóc jeżowi przetrwać zimę, jak się zaopiekować jeżem. Dzwonią, bo znaleźli jeża i chcą się dowiedzieć, czy on potrzebuje pomocy. Jakby tak świadomość chyba jest coraz większa tego, że to są naprawdę fajne, pożyteczne zwierzaki i też zwierzaki, które jakby bardzo dużo nam dają w tych naszych ogrodach, nie biorąc właściwie nic w zamian, bo one nie zjedzą żadnych naszych plonów, ani nie podskubią nam marchewki, ani nie zjedzą nam żadnych owoców, one sobie po prostu mieszkają z nami.
A czy wraz ze świadomością też wzrasta właśnie ilość tych jeży z interwencji? Tak. Bo zastanawiało mnie to, że powiedziała pani, że na początku to było kilka jeży w ciągu sezonu, a w tej chwili nawet dość do setki dochodzi.
Znaczy na pewno sporo zmieniło to, że mój numer telefonu żyje własnym życiem i już po prostu jest przekazywany, bo ta pani pomaga, bo tu możesz dostać pomoc. Mój numer można też dostać na schronisku lub po prostu schronisko skontaktuje ze mną. To na pewno, ale z drugiej strony właśnie ta większa świadomość, że ludzie jakby przestali być tacy obojętni na te jeże i już wiedzą, że jak jeż wychodzi w ciągu dnia, to chyba coś jest nie tak do końca, że może trzeba potrzebuje pomocy i szukają tej pomocy. I to jest fajne.
Proszę właśnie powiedzieć, jak zachowuje się jeż, który naszej pomocy potrzebuje? Samo wyjście, czy zobaczenie go w ciągu dnia już obliguje nas do interwencji?
Jeżeli nie jest karmiącą samicą, nie oczekuję, że każdy, kto znajdzie jeża, będzie sprawdzał, czy jest karmiącą samicą, bo po prostu może nie wiedzieć. Ale jeżeli spotkamy jeża w ogóle w ciągu dnia, warto się mu przyjrzeć. Jeżeli jest taki gruby, pulchniutki, i podchodzimy do niego, on tak charakterystycznie się zwija i fuczy, to znaczy, że zostawiamy go w spokoju i odchodzimy. No i widocznie jakiś interes wyszedł. I jeżeli spotkamy jeża, który leży, który nie fuczy, który daje się podnieść, który jest wychudzony, czyli nie ma kształtu takiej fajnej kuleczki, tylko taka łezka od noska idąca, taka bardzo wychudzony. Kiedy ten jeż jest mniejszy niż taki, powiedzmy, melon, to wtedy wiemy, że ten jeż może potrzebować pomocy. I proszę się nie bać zabierać takie jeże do kartonika gdzieś i dzwonić, szukać pomocy, bo jeśli ktoś, kto się zna na jeżach, spojrzy tego jeża, obejrzy i stwierdzi, że wcale nie potrzebuje pomocy, to on go po prostu wypuści. I lepiej w tym temacie być troszeczkę nadgorliwym, niż po prostu zostawić, ponieważ te jeże takie mniejsze niż melon są tak zwane maluchy. To są jeże tegoroczne i one, jeżeli w ciągu dnia się pokazują, to znaczy, że potrzebują pomocy.